Karl Schmidt, filozof niemiecki, politolog, człowiek od spraw bardzo, bardzo ciemnych, powiedział kiedyś: powiedz mi, kto jest twoim wrogiem, a powiem ci, kim jesteś. To jest wizja polityki, w której ten, kogo zwalczasz, mówi więcej o tobie niż o nim samym. Chciałbym was dzisiaj przedstawić kilka informacji na temat tego, kto jest najważniejszym wrogiem najważniejszych polskich partii, a w szczególności Konfederacji. I dlaczego Konfederacja moim zdaniem robi to, co robi, między innymi w sprawie migracji. Zapraszam na kolejny odcinek Prawem i Rozumem. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, już 27. odcinku Prawem i Rozumem, który jest głosem Radykalnego Centrum w Waszych domach. Chciałbym dzisiaj przede wszystkim, jak zawsze, podziękować wszystkim patronom, którzy na platformie Patronite wspierają tę ideę. Wspierają ją finansowo, ale wspierają ją także myślą i pomysłem, w jaki sposób można zwalczać w Polsce skrajności. Dzisiaj chciałbym o takiej skrajności z Wami porozmawiać. O skrajności, która jest skrajnością emocjonalną, o skrajności, która jest skrajnością prawicową. Przedstawię Wam dzisiaj wyniki badania języka polskich polityków, języka, którym oni się posługują i posługiwali przez ostatnie 5 lat. Badania, które przeprowadziłem po to, żeby określić, jaki jest ranking wrogów najważniejszych polskich partii. W jaki sposób oni definiują tego, z kim się zmagają. Nie dlatego, że ten wróg mnie tak bardzo interesuje, bo on jest dosyć oczywisty, zresztą zaraz zobaczycie, ale dlatego, że interesuje mnie to, w jaki sposób ten wróg definiuje tę partię. Będę mówił w szczególności o Konfederacji, bo tam ten ranking jest najciekawszy. Będę mówił o Konfederacji także dlatego, że ona znowu rozpoczęła emocjonalną wojnę z polskim narodem dotyczącą migracji. Chciałbym o tym kilka spraw powiedzieć, o tych kilka słów powiedzieć, o tych sprawach właśnie, które się teraz w naszych głowach dzieją. Oto znowu jesteśmy straszeni, że hordy migrantów biegają do Polski, są przywiożone do Polski. To jest pewnego rodzaju propaganda, która zagraża demokracji, trzeba o tym jasno powiedzieć i chciałbym dzisiaj się z nią rozprawić. Zapraszam w takim razie na wideo felieton. Audio felieton. Powiedz mi, kto jest twoim wrogiem, a powiem ci, kim jesteś. Te słowa, jak powiedziałem, dzisiaj będą nam przyświecały. Przeprowadziłem badanie korpusowe. To jest takie badanie, które przy pomocy sztucznej inteligencji można zrobić, które analizuje wypowiedzi polityków, najważniejszych polityków poszczególnych partii za ostatnie 5 lat, po to, żeby sprawdzić, jak często pojawiają się tam jakieś zwalczane osoby, jakieś zwalczane idee, jakieś zwalczane organizacje na przykład. Zrobiłem to badanie i przeprowadziłem dla 3 partii najważniejszych, czyli dla rządzącej Koalicji Obywatelskiej, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Konfederacji. Chciałbym wam dzisiaj o tym powiedzieć ze szczególnym naciskiem położonym na Konfederację, dlatego że Konfederacja znowu nam się uaktywniła. W tym momencie, kiedy to nagrywam, na naszej granicy zachodniej robi się znowu wariację emocjonalną, pokazującą, że oto jesteśmy atakowani przez migrantów. Ludzie, którzy tam nie są, myślą, że tam się toczą regularne walki, że osoby zupełnie obce w stosunku do naszej kultury są przywożone przez oszukujących jak nas jak zawsze Niemców i w związku z tym jesteśmy w zagrożeniu. Na tym zagrożeniu im zależy, na wrogu im zależy, więc musimy o tym wrogu dzisiaj porozmawiać. Co dało to badanie? To badanie pokazało, jak przed chwilą mówiłem, kogo dana partia postrzega jako swojego wroga. Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską, to tu sprawa jest dosyć prosta. Oni definiują swoich wrogów wewnętrznie. Tak naprawdę na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wrogów w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, jest Donald Tusk. Natomiast na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wrogów Platformy Obywatelskiej, jest Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu w przypadku PiSu jest Platforma Obywatelska, w przypadku Platformy Obywatelskiej to jest Jarosław Kaczyński. W związku z tym ten wróg jest wewnętrzny. Ten wróg jest wewnętrzny i można powiedzieć dosyć sprecyzowany jako konkretna osoba albo konkretna partia, co można powiedzieć jest dosyć oczywiste i normalne w normalnych demokracjach. Jeżeli macie dwie partie, które ze sobą walczą, no to one w sposób naturalny przedstawiają siebie jako złe dla kraju po to, żeby zostać wybranymi. Oczywiście później zaczynają się interesujące rzeczy. Na trzecim miejscu w przypadku Prawa i Sprawiedliwości naszym wrogiem, jako wrogiem polskości są Niemcy. Co w pewnym sensie, patrząc na historię narracji tej partii, też jest zrozumiałe. W przypadku Platformy to jest Rosja. co, no, wydaje się także dosyć rozsądne. Później się trochę zmienia. Już kończąc listę wrogów tych partii, chcę powiedzieć, że na przykład w przypadku Platformy nie ma tam wrogich idei. To znaczy Platforma nie zwalcza idei. To jest dosyć interesujące, bo na przykład takie idee zwalcza zarówno PiS, jak i Konfederacja. Na przykład w przypadku Konfederacji pojawia się tam często marksizm kulturowy jako idea, feminizm jako idea. Pojawia się na przykład tolerancja jako dekadencja. To znaczy, że na przykład Konfederacja, a czasami PiS toczą walkę ideologiczną, mówią o ideach i próbują ludzi zarazić ideami. Platforma w tym zakresie jest bezideowa. Tam przede wszystkim pojawiają się nazwiska. Na przykład wrogiem Platformy, jeszcze raz podkreślam, skąd wiemy, że wrogiem Platformy? Bo o nim jako o wrogu Polski, Polaków, polskości Platforma mówi, tak wynika z badania, jest na przykład Andrzej Duda. Wrogiem Platformy jest Viktor Orban. Wrogiem Platformy jest nawet Tadeusz Rydzyk. A więc mamy sprecyzowane kwestie wrogów w osobach. Inaczej jest zupełnie w przypadku PiS-u. Jak mówiłem, tam są organizacje, na przykład organizacje pozarządowe, które są sponsorowane według PiS-u przez zagranicznych agentów. Tam są też wizje na przykład takie jak ideologia LGBT. Ona jest niżej w przypadku PiS-u niż w przypadku Konfederacji. Natomiast bardzo ideowa jest ta lista Konfederacji, która rzeczywiście walczy z ideami i o ideach mówi. I teraz ktoś może powiedzieć, kto ma lepszą strategię. Otóż współcześnie, kiedy ludzie patrzą na świat z obawą, moim zdaniem skuteczniejsza jest strategia Konfederacji niż Platformy. Trzeba mówić o ideach, trzeba atakować idee i trzeba zarażać ideami. Trzeba infekować ludzkie umysły ideami dobrymi i chronić je przed ideami, które są jak wirusy. Otóż okazuje się, że nasza główna partia tego nie robi. Może dlatego traci. PiS robi to trochę, ale bardziej jest skupiony na Platformie. Ten duopol jest skupiony na sobie. I z tego korzysta Konfederacja, która mówi o tych niby wielkich sprawach, wielkich rzeczach, po prostu przede wszystkim ludzi strasząc. Bo z tej konstrukcji wrogów, które ma Konfederacja, wynika rzeczywiście, że idee są tam wrogami ważnymi. Natomiast popatrzmy na to, kogo najbardziej zwalcza Konfederacja. Na pierwszym miejscu listy wrogów Konfederacji jest, uwaga, Unia Europejska. To znowu pewnie nie jest dla was zaskoczenie, ale wyobraźcie sobie, że macie partię, która w zagrożeniu ze strony wschodniej, problemów wewnętrznych, problemów związanych z terroryzmem, problemów związanych także z migracją, na pierwszym miejscu w swojej narracji przez 5 lat ma Unię Europejską. Tę Unię, która daje miliardy na polskie drogi, która buduje nam ronda, która buduje nam szkoły. Ta Unia w świecie Konfederacji jest największym, najpoważniejszym naszym wrogiem, wrogiem polskości. To jest coś, czego nie można inaczej określić jak mianem fikcji, która jest promowana po to, żeby, no właśnie po co? No pewnie po to, żeby tę Unię znienawidzić, żeby z niej prawdopodobnie wyjść, żeby ją opuścić. No bo niby dlaczego mamy pozostawać w relacji do kogoś, kto według polityków Konfederacji jest naszym największym wrogiem? Bardzo wysoko na liście, w pierwszej trójce są także oczywiście osoby LGBT. Pod hasłem ideologii, ale nie dajcie się temu zwieść. To nie ideologię w tym przypadku zwalcza Konfederacja, ale te osoby. Te osoby nie ma miejsca podobno w naszej kulturze, co, jeszcze raz o tym mówię, dopóki jeszcze pozostaje w obszarach pewnego rodzaju deklaracji ideologicznej, bo Konfederacja nie rządzi, może się wydawać po prostu gadaniem. Ale kiedyś będzie rządzić i wtedy będzie trzeba zrobić z tego gadania politykę. Jak ta polityka będzie wyglądała w stosunku do nauczycieli? Czy osoby homoseksualne będą mogły w Polsce uczyć? To będzie bardzo, bardzo interesujące i myślę dla nas wszystkich może być niestety bardzo poważną lekcją. Najważniejszą rzeczą z tego rankingu, który jest dla mnie, który jest w pewnym sensie szokujący, jeżeli chodzi o Konfederację, jest to, że w pierwszej trójce, w pierwszej dziesiątce, w całej dwudziestce wrogów polskości i Polski według Konfederacji nie ma Rosji. Nie ma Putina, nie ma agresji na Ukrainę, a Ukraina jest. I ukrainizacja Polski. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest przewrócenie do góry nogami całego świata. Putin, który zaatakował Ukrainę, który ją niszczy, który jest zagrożeniem dla nas, ponieważ w sposób oczywisty chce zwalczać NATO, nie jest wrogiem Polski w rozumieniu Konfederacji. Wrogiem są wszyscy. Szczepionki, WHO, nawet Stany Zjednoczone, Niemcy to oczywiste, bardzo wysoko, feminizm, wyzwolone kobiety, lockdown, wszystko jest wrogiem, tylko nie Rosja. Ja specjalnie pogłębiłem to badanie, bo nie chciało mi się wierzyć, ale tak jest. Analiza przeprowadzona przez sztuczną inteligencję na korpusie wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji pokazuje, że oni nie prezentują Putina i Rosji jako wroga Polski. Słuchajcie, to jest tak, jakby w 1939 roku polskie stowarzyszenie, nie wiem, polskich kucharzy nie krytykowało Hitlera, tylko uważało, że zagrożeniem dla Polski jest francuska kuchnia i narzucanie nam jedzenia żabich udek. To nie jest śmieszne, co mówię. To jest taka mniej więcej proporcja. Jeżeli feminizm, marksizm kulturowy, który jak jakaś mgła przenika niby umysły naszych dzieci, jest zagrożeniem, a Putin i Rosja nie jest, to coś tutaj jest bardzo, bardzo nie tak. Wiecie, to jest w tym sensie niepokojące, że kiedy popatrzycie na to tak naprawdę dokładniej, bliżej, no to ta struktura tych wrogów, które tam są na liście tej Konfederacji, w sposób oczywisty jest odbiciem wrogów, których jako swoich wrogów przedstawia Putin. Bo Putin także mówi o zgniłym Zachodzie, Putin także mówi o osobach LGBT, on także mówi o marksizmie kulturowym, który niszczy zdrową tkankę Rosji. W związku z tym to przenikanie się tych wartości jest naprawdę bardzo, bardzo podobne. Co więcej, większość z tych wartości, jeżeli popatrzycie na to, kogo zwalcza Konfederacja, doskonale pokrywa się z wrogami systemów totalitarnych, które znamy z przeszłości. Bo przecież oczywiście tam są także Żydzi, oczywiście w kontekście przede wszystkim roszczeń pod adresem Polski, ale są i to bardzo wysoko, w pierwszej dziesiątce, jako wrogowie Polski. Więc macie strukturę taką, w której nawet ta tolerancja jako dekadencja, czyli pewnego rodzaju słabość, to jest w ogóle niesamowite, że tolerancja, czyli takie nastawienie do drugiego człowieka, które wcale nie afirmuje go całkowicie, które wcale go nie popiera całkowicie, ale pozwala mu być sobą, jest dla Konfederacji dekadencją, czyli zgnilizną znowu moralną, upadkiem, jest czymś, co jest słabością. Tak? Znamy to z historii. Tak? Takie poglądy głosili kiedyś ludzie na początku wieku XX, że tolerancja jest słabością, jest kobieca w ogóle, tak? A męskość, siła, dynamizm to są wartości, które należy popierać. Słuchajcie, coś tutaj jest bardzo, bardzo nie tak w tej strukturze i ja wiem, że to być może przeczuwaliście, ale jeżeli zrobi się takie badanie i pokaże się, jak to wygląda bardzo konkretnie, no to jest naprawdę przerażające. Jaka jest struktura tych wrogów? Bo jeszcze raz podkreślam, Carl Schmitt, filozof, który ostatecznie zaczął wspierać nazizm, ale to, że wróg definiuje ciebie, powiedział wcześniej, mówił, to ciebie definiuje przede wszystkim, kogo zwalczasz. To definiuje ciebie. I ta struktura tych wrogów jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo niepokojąca. Co więcej, jest ona atrakcyjna. Pamiętajcie, że taką strukturę wrogów przyjmuje około już prawie 20% polskiego społeczeństwa, jak pokazują niektóre badania. Czyli ten zewnętrzny wielki wróg, który przyjdzie i nas zje, działa. A tutaj dwie partie główne walczą i kopią się po łydkach. Przede wszystkim między sobą. Nikogo to nie interesuje. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński w świetle tych wielkich wrogów, których prezentuje Konfederacja, wydają się emerytami, którzy już nie są groźni, nikogo nie wystraszą. Ale to jest niebezpieczne, bo jeżeli my wszyscy uwierzymy w narrację Konfederacji, że oto walczymy z całym światem, i z Ameryką, i z Niemcami, tylko nie z Rosją, że walczymy z lockdownem i ze szczepionkami, tylko nie z Rosją, że walczymy z feminizmem, z wyzwolonymi kobietami i z marksizmem kulturowym, tylko nie z Rosją, no to będzie z nami naprawdę bardzo, bardzo źle. I druga kwestia dotycząca tego, co ostatnio robi Konfederacja. Musimy zrozumieć, że to jest niezwykle groźna strategia, której po prostu trzeba się przeciwstawić. Trzeba się przeciwstawić na poziomie emocji, trzeba się przeciwstawić na poziomie racjonalności. Mówię tutaj o ciągłym straszeniu Polaków, że oto my jesteśmy atakowani przez migrację, przez migrantów i że ta migracja i ci migranci oczywiście są do nas sprowadzani nie tylko przez Niemcy, ale przez Unię Europejską. Zobaczcie, jak perfidne jest to przedstawienie sytuacji. To znaczy, że ta organizacja, jeszcze raz podkreślam, która dała Polsce rozwój, ta organizacja, która zapewniła swoim państwom największy, najdłuższy okres pokoju na swoim terytorium w dziejach, chce nas zniszczyć. To jest narracja, która jest sączona w mediach społecznościowych do uszu ludzi, którzy nieraz nie mają doświadczenia politycznego i ludzie tego słuchają, bo ludzie w pewnym sensie chcą się bać, bo jak się boisz i definiujesz wroga, to trochę definiujesz siebie, bo wtedy masz poczucie kontroli. Wydaje się, że wiesz, co się dzieje, bo ktoś ci wskazał wroga, a więc wiesz, na kogo masz uważać. Więc jedziesz na tą granicę zachodnią, jedziesz pod ten Szczecin, tworzysz, nie wiem, coś w rodzaju bojówek, grup, które tam chodzą i bronią nas przed hordami, jak to mówi Konfederacja, migrantów. Na czym polegają te hordy? Jakie to są hordy? Chciałoby się zapytać. Kogo tam ci Niemcy nam podwożą? Dlaczego oni nam podwożą? To jest przedstawiane jako znowu atak, podstęp. Ci niedobrzy Niemcy nie chcą u siebie tych potencjalnych zabójców i gwałcicieli, prawda? Więc nam podrzucają. Jeżeli popatrzycie na to z normalnego, prawniczego, racjonalnego punktu widzenia, to sytuacja jest dosyć prosta. Mamy przede wszystkim tak zwane rozporządzenie Dublin III. To jest rozporządzenie, które zarządza niejako migracją w Unii Europejskiej. Zgodnie z tym aktem prawnym istnieje coś takiego jak readmisja. Readmisja polega na tym, że jeżeli ktoś jest migrantem i dostanie się do Unii Europejskiej, no to gdzieś musi się dostać. To są albo Włochy, albo Grecja, albo Polska. To mogą być jakieś kraje, najczęściej są kraje ościenne, które są zewnętrzną granicą Unii. No bo to jest oczywiste. I teraz jeżeli taki człowiek przedostanie się do innego kraju, a może to zrobić ze względu na przykład na to, że mamy strefę Schengen, nie mamy kontroli granicznych, to istnieje możliwość odesłania go z powrotem do tego kraju, gdzie ubiegał się o azyl. To jest racjonalne w tym sensie, że ten kraj, który go pierwszy przyjął, ma dokumentację, ma informacje dotyczące tej osoby. I teraz każdy kraj Unii Europejskiej, nie tylko Niemcy, może do innego kraju wystąpić z wnioskiem o readmisję i Niemcy, które są dosyć atrakcyjnym krajem dla migrantów zewnętrznych, często występują z takimi wnioskami. Jak często? W przypadku Polski wystąpili w ostatnich 12 miesiącach z około 7 tysiącami wniosków. Przyjęliśmy na tej podstawie tych wniosków, uznaliśmy, że powinniśmy z powrotem tych ludzi do siebie przyjąć, 3-4%, kilkaset osób, chyba 300 czy 330 osób. Takie same wnioski Niemcy składają do innych krajów, no bo oczywiście do nich się dostają także migranci, którzy przychodzą z południa. Niemcy składają 70-80 tysięcy takich wniosków. Więc pierwsze twierdzenie, które przedstawia Konfederacja, z którym dzisiaj jeszcze będę walczył, że oto jesteśmy, przepraszam, śmietnikiem Europy, że jesteśmy, jak mówił Krzysztof Bosak, pojemnikiem na odpady, jest wierutnym kłamstwem. Jest twierdzeniem, które ma nas upokorzyć, po to, żebyśmy upokorzeni przez tych Niemców stanęli do walki i żebyśmy się obudzili, bo przecież nikt nas nie będzie w taki sposób traktował. W związku z tym normalna procedura, racjonalna procedura, na którą się zgodziliśmy, jest przedstawiona jako atak i jako poniżenie. Co więcej, jest to procedura, z której korzysta Polska. Bo także nam się zdarza, że trafiają do nas migranci, którzy wcześniej trafili do Unii Europejskiej w innym kraju, czyli na przykład właśnie z Włoch czy z Grecji. I uwaga, Polska w ramach Dublin III readmisji odsyła więcej niż przyjmuje. To znaczy, że nasz bilans jest taki, że jeżeli przyjmujemy nawet te 300 osób, bo mamy takie zobowiązanie, to odsyłamy około 400 w ciągu 12 miesięcy. Po pierwsze, słuchajcie, co to są za hordy, chciałbym zapytać, 300 osób. Po drugie, więcej odsyłamy niż przysyłamy, ale awantura jest, ale emocje są i wszyscy ci, których w ogóle tam nie ma na tej granicy, zastanawiają się siedząc przed tym telewizorem, kiedy słuchają Bosaka, który panikuje, Jezu, co tam się dzieje? To rzeczywiście jest coś strasznie złego. I jeszcze niestety do tego wszystkiego nasz rząd w pewnym momencie mówi, tak, chyba rzeczywiście coś jest nie tak, trzeba przywrócić kontrolę na granicach. No i sprawa się domyka. Prowokacja emocjonalna się udała. No nie da się tak postępować z populistami. Zwłaszcza, że oni mieszają nam w głowach, mówią, dobra, tam readmisja 300 osób, pomieszajmy to z inną grupą ludzi, którzy po prostu nie są wpuszczani do Niemiec. To jest 10 tysięcy osób. Tak było w ostatnich 12 miesiącach. 10 tysięcy osób to trochę więcej. Może to jest ta horda. Co to są za ludzie? To są ludzie, którzy próbują wjechać do Niemiec, ale ponieważ są jednak jakieś kontrole, to nie pozwala im się tam przedostać. I są po prostu zatrzymywani w Polsce. Co to są za hordy? Z tych 10 tysięcy, jak podają dane, ponad 5 tysięcy to są po prostu Ukraińcy. To są te hordy? Nie, to są ludzie, którzy i tak u nas są, po prostu nie są przepuszczani do Niemiec. Oni nie są cofani, tylko są niewpuszczani. 430 Gruzinów. Jest tam trochę Afgańczyków, którzy także do nas z różnych powodów trafili. Są też inni, ale ci ludzie po prostu u nas są i nie są wpuszczani. Niemcy mają swoją ustawę, która pozwala im nie wpuszczać ludzi. My też mamy swoją ustawę, która pozwala nam ludzi nie wpuszczać. Z granicy południowej nie wpuszczyliśmy w ostatnich 12 miesiącach ponad 4 tysiące osób. To jest przecież normalne. No nie wiem, wszyscy mają się otwierać i mają wpuszczać kogokolwiek, nie mają w ogóle przeprowadzać jakichkolwiek kontroli. Więc to są te hordy, słuchajcie. 300 osób w ramach readmisji, 10 tysięcy osób niewpuszczonych, które i tak u nas są, one nie są odwożone. A wszystko przez co się udało tak przedstawić, dlatego że Niemcy oczywiście naruszyli w kilku elementach procedurę. Jak robią tą readmisję, to po pierwsze występują z wnioskiem, my musimy się na to zgodzić, godzimy się, jak podkreślałem, w 3-4%. Po drugie muszą umówić się na przekazanie, to znaczy przywożą tym swoim samochodem niemieckim tego człowieka czy tych ludzi i przekazują ją naszym strażnikom granicznym po to, żeby było wiadomo, co się z tymi ludźmi dzieje. Niestety Niemcy w kilku sytuacjach naruszyli te procedury, przywieźli, nie umówili się i zostawili tych ludzi. I to dało podstawę do tej wariacji, bo nie można tego inaczej nazwać, z którą mamy teraz do czynienia. To znaczy ludzie, których nie ma na granicy, myślą naprawdę, że atakują nas jakieś hordy. Wiecie, to jest sytuacja, której, no nie chodzi, że ja jej nie potrafię zrozumieć, ale to jest ten perfidny mechanizm, w którym partia populistyczna, taka jak Konfederacja, znajduje jakiś element, o którym wie, że zadziała, bo ludzie się boją we współczesnym świecie, zwłaszcza ci, którzy są daleko i nie potrafią tego stwierdzić. I nagle kreuje się na bohatera, na obrońcę polskich granic. I jak na złość, można powiedzieć, rząd, który powinien to kontrolować i kontrować, w pewnym sensie, wprowadzając te kontrole, przyznaje im rację. No ale tak, jeżeli tak będziemy postępować, jeżeli tak rząd liberalny będzie postępował, przyznając rację tej histerii, którą rozkręca partia populistyczna, to my daleko nie zajedziemy. Proszę was, pomyślcie o tym. Pomyślcie jeszcze o jednej rzeczy, bo to też jest dla mnie ważne. No, jak powiedziałem, Unia Europejska jest wrogiem numer jeden Konfederacji. Przypominam, Rosji nie ma nawet w pierwszej dwudziestce. Unia Europejska. Więc ta narracja, którą oni prowadzą o tej migracji, no to oczywiście jest narracja dotycząca tego, że to jest wina Unii Europejskiej. Bo gdyby nie Unia Europejska, to Polska byłaby krajem mlekiem i miodem płynąca. Przecież to jest największa bzdura. Już nie mówię o kwestiach właśnie finansowania, tego, że polskie PKB per capita zbliża się do Japonii, jesteśmy z tego dumni. Czy to mielibyśmy, gdyby nie Unia Europejska? Nie, może byśmy byli teraz na poziomie Ukrainy, gdybyśmy do niej nie wstąpili. Także na poziomie innych państw, które wstąpiły później. Ale zostawmy to na moment. Patrzmy na kwestię migracji. Największym kłamstwem o Unii Europejskiej jest to, że ona nas więzi i jeżeli byśmy z niej wyszli, czy nie byli więzieni tymi biurokratycznymi przepisami, to byłoby nam lepiej. Brytyjczycy w to uwierzyli. Uwierzyli, że będą mieli więcej pieniędzy, że będą mieli więcej rzeczy na półkach, że będą samostanowili o sobie. I co? Zostali oszukani. I ci, którzy ich do tego przekonywali, teraz mówią, nie, myśmy nic takiego nie mówili. Bezczelne, populistyczne kłamstwo. Mówiono, że pieniądze, które się zaoszczędzi ze składki, będą przeznaczone na brytyjski NFZ. I co, nie zostały przeznaczone? Dlatego, że okazało się, że są potrzebne na coś innego. Ale decyzja została podjęta. Moim zdaniem taką samą narrację ma Konfederacja. Chcę przedstawić Unię Europejską jako tego wielkiego potwora, który jest gorszy od Moskwy, no bo Moskwy w ogóle w pierwszej dwudziestce nie ma, więc to jest jasne, że musi być gorszy. Dlaczego? Bo każe nam przyjąć migrantów. W różnych dziwnych procedurach, jak właśnie readmisja, relokacja, ludzie, którzy się na tym nie znają, przecież nie będą w to wnikać. Wyobraźmy sobie na moment świat, w którym my idziemy za głosem Konfederacji i wychodzimy z Unii Europejskiej. Wychodzimy ze strefy Schengen, zawieszamy konwencje dotyczące migracji, zawieszamy nawet konwencję dotyczącą ochrony praw człowieka. I co się wtedy dzieje? No oczywiście można powiedzieć, ktoś może odtrąbić triumf, powiedzieć, teraz sami o sobie decydujemy, zamykamy nasze granice, sami ich pilnujemy. Nie, to właśnie wtedy stajemy się śmietnikiem Europy. Dlatego, że po pierwsze, tracimy dostęp do wszystkich informacji, które ma Unia Europejska. Do systemu biometrii, który tych, którzy wjeżdżają do Unii Europejskiej, bada. Do systemu związanego z wizami. Do systemów związanych z innymi informacjami o migrantów. Więc nie jesteśmy w stanie ocenić przeszłości tego, kto się u nas pojawia. Bo te systemy nam mówią, co to jest za człowiek, skąd przyjechał, jaka jest jego historia, czy ma historię kryminalną, czy nie ma historii kryminalnej. Więc stajemy się ślepi. Po drugie, nie mamy procedur o charakterze takich jak teraz readmisji, więc jeżeli ktoś u nas jest, nie mamy go komu wydać. Co więcej, ponieważ jesteśmy krajem, który jest zaraz obok i jest cały czas atrakcyjny, no to jest łatwiej być u nas niż przedostawać się gdzie indziej i można do nas rzeczywiście wtedy wypychać migrantów bez żadnej sankcji, bo teraz są procedury, a wtedy tych procedur nie będzie. Teraz jest readmisja i teraz możemy zgodzić się na 3-4% tych ludzi, którzy chcą nam odesłać Niemcy. A jak nie będziemy mieli tej procedury i oni zostaną tutaj przewiezieni, to co zrobimy? W jaki sposób będziemy się kontrolować? To wtedy być może właśnie te hordy się pojawią, o których Konfederacja mówi. Wartością Unii Europejskiej jest to, że oczywiście konkurujemy w ramach tej Unii Europejskiej często z silniejszymi od siebie państwami. Z Niemcami, z Francją, bogatszymi od siebie państwami. Natomiast właśnie struktura Unii Europejskiej, w ramach której są procedury, w ramach których możemy tworzyć sojusze z mniejszymi państwami, jak na przykład kraje bałtyckie, z Czechami, pozwala nam być silniejszym wobec tych silnych państw Unii Europejskiej. Jeżeli będziemy poza Unią Europejską, to co? Francja przestanie być hegemonem Europy? Niemcy przestaną być hegemonem Europy? Nie, nadal będą. Będą silniejsze od nas, a regulacje nie będą nas chroniły. I to wtedy właśnie będziemy mieli sytuację, której się tak obawia Konfederacja. To jest to wielkie kłamstwo. Proszę was, pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym w szczególności w aspekcie tego kłamstwa o tych hordach. Zobaczcie jeszcze raz, jakie to jest perfidne. Tamten Bąkiewicz biega i mówi, że broni Polski jako rycerz. Przed kim? Przed Ukraińcami, którym Niemcy nie pozwolili wjechać do siebie? To jest to zagrożenie dla polskiej kultury? To są ci ludzie, którzy, nie wiem, mają doprowadzić do islamizacji Polski? Rozdmuchanie konkretnych, drobnych przypadków. kiedy Niemcy oczywiście bez sensu zupełnie naruszyli procedury, pozwala tym ludziom siać ogromną panikę i tak naprawdę poniżać polski rząd, bo to nic innego nie jest jak poniżanie polskiego rządu. Pokazanie, nie radzą sobie i zobaczcie, dopiero jak nakrzyczeliśmy na nich, to zareagowali. Po prostu tak być nie może, bo to będzie oznaczało, że ludzie uwierzą, że rzeczywiście ta histeria moralna ma sens. A jeżeli uwierzą i uwierzą w to, że ta histeria jest uzasadnionym atakiem na Unię Europejską wroga Konfederacji numer jeden, no to będzie z nami naprawdę bardzo źle. I musimy mieć świadomość tego i musimy o tym myśleć, musimy o tym mówić, bo jeżeli nie będziemy, to oni powiedzą za nas. Pamiętajcie proszę o tym, bo to jest naprawdę bardzo oburzające. Jeszcze raz podkreślam, najbardziej oburzające jest to, że na liście 20 wrogów Konfederacji nie ma Rosji i nie ma Putina. Nie obchodzą ich to, że Putin zrzuca bomby i obchodzi ich to, żeby puścić mem dotyczący szczepionek. To jest jakiś absurd. To jest jakiś absurd, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę to, jak wielu ludzi daje się na to nabrać. Sanatorium chorych myśli. Dzisiaj w Sanatorium chorych myśli myśl bardzo chora. Myśl wyrażona przez Krzysztofa Bosaka w związku z sytuacją na granicy. Myśl, którą wyraził w swoim poście na Twitterze. Powiedział w nim, że ta cała sytuacja z zawracaniem, z readmisją migrantów, którzy są przewiezieni do Polski, powoduje, że Polska staje się, uwaga, pojemnikiem na odrzuty. Pojemnikiem na odrzuty. Wiecie, odrzuty w produkcji to są po pierwsze rzeczy. Po drugie, utożsamia je się właściwie z odpadami. Są rzeczy, które nie spełniają normy, wyrzuca się je do tego samego pojemnika, który później trafia na wysypisko. To jest myśl, którą dzisiaj bardzo chciałbym z wami przeanalizować, ponieważ jest to myśl absolutnie okropna. Ludzie nie są odrzutami, ludzie nie mogą być porównywani do odpadów, a jednak zostali. Odpady się utylizuje. Utylizuje. To jest naturalna konsekwencja tego języka. Więc inteligentny, gładziutki Krzysztof Bosak sugeruje nam, że tych, którzy do nas zostają przywożeni na mocy procedur, na które się zgodziliśmy, powinniśmy potraktować jak odpady. Czyli co? Zutylizować? Odpady to są rzeczy niepotrzebne, to są rzeczy, które nie spełniają norm. Czyli jakiej normy ci ludzie nie spełniają? Norm godności? Norm człowieczeństwa? Jak można tak mówić? Słuchajcie, przecież to jest język, który my znamy. I znowu wszyscy mi powiedzą argumentum ad Hitlerum. Mam to w nosie. Argumentum ad Hitlerum to jest twierdzenie, że jeżeli ktoś podniesie porównanie do totalitaryzmów dwudziestowiecznych, to przegrywa dyskusję. Mam to gdzieś. To jest argument, który nie pozwala nazwać postfaszyzmu postfaszyzmem. Jeżeli dla kogoś wrogiem są geje, Żydzi, marksizm kulturowy, jeżeli ktoś uważa, że migranci są odpadami, to czym to się różni od nazwania obcego elementu pasożytami albo karaluchami? Czym się to różni? Pasożyt i karaluch to jest coś, co trzeba usunąć. Odpad to jest coś, co trzeba usunąć. Bosak opuścił gardę na moment. Pamiętajcie, że przywódcy tego rodzaju partii, oni zawsze chcą wyglądać na tych, którzy są w porządku. Tylko, że ich ludzie nie są w porządku. Jeżeli przeczytacie taką książkę, która zresztą jest dostępna po polsku, której poświęcę osobny program, Sumienie nazistowskie, tam jest bardzo dokładna analiza dotycząca tego, jak główni przywódcy NSDAP unikali antysemityzmu w swoich wypowiedziach przez długi, długi czas. Dlaczego unikali? Bo już wtedy było wiadomo, że jest to język, który będzie powodował niechęć. Więc oni się z tym kryli. I oczywiście Bosak też się kryje. I Braun też się kryje. Jemu chodzi tylko oczywiście o świece chanukowe, nie o Żydów. Nie, chodzi mu o Żydów. Chodzi mu. I Bosakowi też chodzi, kiedy mówi, że ludzie są odpadami. Bo to jest język, który dehumanizuje i to jest język, który powoduje, że ci ludzie, którzy są na tej granicy, oni patrzą na tych, którzy przyjeżdżają, nie jak na ludzi, tylko jak na odpady. Jak na kogoś, kto nam zagraża. A co się robi z takimi ludźmi? Z takimi ludźmi się walczy, takich ludzi się utylizuje i usuwa. Może się nic nie zdarzy, może nie dojdzie do konfrontacji, ale zawsze dehumanizacja zaczyna się od języka. Jeżeli w środku Europy w XXI wieku słyszymy takie słowa, niby od inteligentnego i gładziutkiego polityka, to w jaki sposób mamy to traktować? Pomyślcie proszę o tym, bo tych rzeczy jest więcej. W tej mojej dyskusji z Bosakiem, którą prowadziłem na Twitterze, pojawiła się jeszcze jedna kwestia. Esencja polskości. Ten człowiek uważa, że dyskusja, która powinna się toczyć, powinna być dyskusją wewnętrzną, polską, naszą i że nikt z zewnątrz tej dyskusji nie powinien brać udziału. Co to znaczy, że nie powinien brać udziału? To znaczy, że jak ktoś z zewnątrz mówi nam na przykład, że godność człowieka jest ważna, to trzeba to odrzucić, bo to mówi ktoś z zewnątrz? Na przykład, jeżeli fundusze norweskie promują u nas ochronę godności człowieka w sytuacji, w której mieliśmy 10 lat rządów, które często tę godność naruszały, mówię tutaj o PiS-ie, to jest coś złego, dlatego że przychodzi z zagranicy? Czy wszystko, co przychodzi z zagranicy, jest złe? Bosak jest katolikiem. Czy katolicyzm jest polski? Chrześcijaństwo jest polskie? Nie, przyszło z zagranicy. I co, jest dobre w związku z tym, czy złe? Czy Jezus był Polakiem? Czy Maryja pochodziła spod Płocka? Proszę was, pomyślcie także o tym, bo oczywiście mamy taką tendencję dotyczącą tego, żeby myśleć, no, polskie to dobre, nawet takie hasło kiedyś było. Nie. Coś jest dobre, dlatego że jest dobre, nie dlatego, że jest polskie. Już mówiłem o tym. Żurek jest dobry, dlatego że jest dobry, nie dlatego, że jest polski. Tak samo jak ramen jest dobry, dlatego że jest dobry, a nie dlatego, że jest koreański. I te dwie zupy konkurują często o miano najlepszych zup na świecie. Nasze wytwory kultury, wytwory Chopina są dobre, dlatego że są doskonałą muzyką, nie dlatego, że Chopin był Polakiem. Świetnie, że był Polakiem. Jesteśmy dumni z tego, że był Polakiem, ale to jest dobre w sensie obiektywnym, a nie dlatego, że jest polskie. Maria Curie-Skłodowska była wielką badaczką nie dlatego, że była Polką. Jesteśmy dumni z tego, że była Polką, że nasz naród ją wydał. Ale to, co zrobiła, ma wartość uniwersalną. Czy istnieje polski dobry sposób mycia zębów, inny niż zagraniczny? Czy istnieje polski lepszy sposób grania w szachy, inny niż międzynarodowy, uniwersalny? Nie, nie istnieje. Coś jest albo dobre, albo złe. Czy jeżeli ktoś jest Polakiem, to jest na pewno dobry? Nie. Jak idę Pragą północ i widzę, że wychodzi na mnie ktoś z bejsbolem i z kapeluszem, nie uspokaja mnie to, nie z kapeluszem, z kapturem, nie uspokaja mnie to, że jest Polakiem. Bo prawdopodobnie ma złe zamiary. Jeżeli wtedy sobie pomyślę dobry, bo polski, to na pewno źle skończę. Ludzie są dobrzy i źli, walczą te dwa demony w każdym z nas, nie dlatego, że są jakieś narodowości. I znowu, wiecie, jak przeczytacie Sumienie nazistowskie, to zobaczycie, że tam bardzo często pojawia się pewna wartość, o której mówili Niemcy w międzywojniu i później oczywiście w czasie wojny, czyli ta właśnie esencja niemieckości. Ona uświęcała Niemców, oni dzięki temu byli lepsi. Powiedzcie mi, czym się różni esencja polskości i polskość, która uświęca? Oczywiście my chcemy być lepsi, wyjątkowi, każdy z nas chce być, ale czy to nie jest jakiś narcyzm? Że chcemy, ażeby przez to, że jesteśmy Polakami, żebyśmy byli lepsi. Nie bądźmy lepsi, bo jesteśmy lepsi. W wielu rzeczach jesteśmy lepsi, dlatego że potrafimy je robić, że mamy specjalne zdolności, ale to nie polskość i esencja polskości powoduje, że mamy mistrzów muzyki, że mamy mistrzów poezji. Jesteśmy mistrzami świata w poezji. Mieliśmy Szymborską, Miłosza, Herberta. To nie to decyduje o tym. Język polski jest najwspanialszym językiem na świecie, bo ja się w nim wychowałem, wyście się w nim wychowali. To jest ten język, który mówimy swobodnie. Ale to nie czyni go językiem, który pozwala lepiej wyrazić na przykład prawdy naukowe i twierdzenie Przemysława Czarnka, który uważał, że tylko nauka polska pisana po polsku może być wartościowa, a nie ta, która jest w obcych językach pisana, czy tak jak mówił Andrzej Duda, kiedy inni ludzie w obcych językach próbują nam coś mówić, że to jest złe. Nie, nie jest złe. Trzeba to oceniać niezależnie, bo może być dobre. Tak jak dla Bosaka katolicyzm i chrześcijaństwo, które przyszły i skolonizowały go z zachodu czy ze wschodu, są dobre, no bo chyba się nie wstydzi swojej wiary. Więc dlaczego nie krytykuje ich, mówiąc tylko to, co polskie jest dobre? Słuchajcie, w Sanatorium Chorych Myśli dzisiaj się trochę zezłościłem, dlatego że nie mogę zrozumieć, w jaki sposób po tych wszystkich doświadczeniach totalitaryzmu XX wieku sensowny wydawałoby się młody, inteligentny człowiek mówi o ludziach odpady, sugerując, że trzeba je zutylizować, bo to się robi z odpadami. Nie ma miejsca i przestrzeni w Polsce, która doświadczyła tyle bólu, cierpienia, straszliwych mąk ze strony totalitaryzmów na takie słowa. Pomyślcie tylko o tym, że te słowa wcale nie są potępiane, tylko przez wielu są popierane. Prawie przez 20% Polaków. I zróbcie coś z tym w swojej komunikacji tak, że zatroszcie się o tym, wpłyńcie na rząd, ażeby zaczął wreszcie komunikować wartości liberalne w sposób taki, który będzie atrakcyjny. Mówiłem o tym wiele razy, pisałem o tym wiele razy. To trzeba zrobić, bo jeżeli nie, ta prosta komunikacja strachu, że oto hordy nas atakują, a Unia jest naszym wrogiem, zniszczy nam państwo. I to stanie się szybciej, niż wam się wydaje. prawem i rozumem. Dziękuję wam bardzo. Dzisiaj byłem zezłoszczony trochę, to prawda. Czuję w sobie złe emocje, ale oburzają mnie te sytuacje. Oburzają mnie sytuacje, kiedy ludzie strachem, emocjami, kłamstwem próbują nas przekonać, że rzeczywistość jest inna niż jest. Że 300 osób, które do nas trafiły w ramach readmisji, na mocy porozumienia Dublin 3 to są hordy. I nie ma znaczenia, że myśmy odesłali 400, a więc jesteśmy na plus, można powiedzieć. Że 10 tysięcy osób, które nie zostały wpuszczone do Niemiec, to jest zagrożenie dla Polski, spowodowane przez Niemcy i przez Unię Europejską. Nie, oni, ci ludzie są tutaj u nas i większość z nich to są Ukraińcy, których przyjęliśmy, żeby im pomóc w walce z Putinem. Ci sami Ukraińcy, którzy dla Konfederacji są większym wrogiem polskości niż sam Putin. To jest niewiarygodne. O tym mówiłem w pierwszej części wideo felietonie, że ranking wrogów Konfederacji nie obejmuje Rosji i Putina, a właśnie tych Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, obejmuje. Pomyślcie proszę o tym, przeanalizujcie to i proszę was, zdajcie sobie sprawę, że Konfederacja jest jednym z największych zagrożeń, jakie nam się w ostatnich czasach zdarzyło. To ona powinna być wysoko na liście wrogów Polaków i polskości, dlatego że to, co robi, jest podłe. Do zobaczenia w następnym odcinku.